Rozdział 24. Rejwan ziewnęła i przysunęła sobie krzesło do biurka. Pracowała do późna, pomagając Imenji w przygotowaniu traktatu handlowego. W rezultacie dziś rano przyszła spóźniona. Dokuczliwy ból głowy przypominał jej o minionym dniu, a nieustające jęki wiatru za oknem, od kilku dni niosącego chmury pyłu, zaczynały ją denerwować. Awans na pełną sługę zakończył okres nauki, ale nowe obowiązki szybko zajęły cały czas, poświęcany wcześniej na lekcje. Imenja powierzyła jej więcej zadań. Należały do nich wstępne rozmowy z ludźmi proszącymi o spotkanie z drugim głosem i podejmowanie decyzji, czy ich sprawa albo ich pozycja były dostatecznie ważne, by takie spotkanie się odbyło. Dostała pokój niedaleko frontu sanktuarium, gdzie miała przyjmować petentów. Prowadziło do niego dwoje drzwi, publiczne i prywatne. Te prywatne pozwalały jej wchodzić i wychodzić, unikając zaczepek ludzi czekających przed tymi publicznymi. Przydzielono jej też asystenta, sługę Kikarna. Był brzydkim mężczyzną, tak chudym i wysuszonym, że wyglądał na wiecznie nasrożonego. Odkryła jednak, że był bystry i inteligentny. Kiedy usiadła, położył jej na blacie wyjątkowo długą listę, a ona stłumiła jęk. Na korytarzu czeka dziś prawdziwy tłum, pomyślała niechętnie. Co dzisiaj rano przywiał wiatr? Kikarn parsknął. Wszystko od złotego piasku po śmieci, odparł. Kupiec Ario chce przekupić, ofiarować drugiemu głosowi dużą darowiznę. Jak dużą? Wystarczy, żeby wybudować nową świątynię. Imponujące. A czego chce w zamian? Niczego, oczywiście. Uśmiechnęła się. Co jeszcze? Kobieta, która była domową w Kawę, twierdzi, że żona wielkiego wodza zaczęła czcić martwego boga. Mówi, że ma dowody. Musi być tego pewna, inaczej nie prosiłaby o spotkanie z drugim głosem i mężą. No, chyba, że nie zdaje sobie sprawy z umiejętności czytania myśli przez głosy. Zobaczymy. Przesunęła wzrokiem wzdłuż listy i zatrzymała się przy znajomym nazwisku. Myśliciel Quarres? Chce się zobaczyć z tobą. Nie z Imenją? Nie. A w jakiej sprawie? Nie chcę powiedzieć, ale twierdzi, że to pilne. Czyjeś życie może od tego zależeć. Rzeczywiście. Musi chodzić o życie, skoro myśliciel zdecydował się ze mną rozmawiać, pomyślała. A inni? Nie tak ważni jak pierwsza dwójka. Pierwsza dwójka zajmie sporo czasu. Wprowadź Quarresa. Nigdy nie przesadzał i nie kłamał. Najpewniej chcą się dowiedzieć, co zrobiłam z książkami i instrumentami. Kikarn skłonił się. Kiedy szedł do drzwi, zastanawiała się, co wie o Quarresie. Należał do tych spokojniejszych myślicieli. Nigdy nie traktował jej niegrzecznie, ale też nigdy nie poświęcał jej uwagi. Zmarszczyła czoło, szukając w pamięci potencjalnie użytecznych faktów. Miał rodzinę. Trzymał menażerię egzotycznych zwierząt. Nic więcej nie potrafiła sobie przypomnieć. Rozpoznała mężczyznę w średnim wieku, który wszedł do pokoju, ale jego zachowanie było całkiem inne niż pamiętała. Rozglądał się niespokojnie. Twarz miał bladą i nerwowo splatał dłonie. Myślicielu Quarresie, powitała go. Miło cię znowu widzieć. Usiądź proszę. Sługo Rejwan, odpowiedział spoglądając na gwiazdę na jej piersi. Obejrzał się na Kikarna, podszedł i zajął miejsce na krześle. Co cię sprowadza do sanktuarium? Ja muszę donieść o przestępstwie. Zastanowiła się. Myślała, że jest nerwowy, ponieważ musiał przyjść do sanktuarium i rozmawiać z ważnymi osobami. Teraz zaczęła podejrzewać, że wplątał się w jakieś kłopoty. Mów dalej, zachęciła go. Nabrał tchu. Wczoraj zjawił się u nas u myślicieli pewien kupiec. Bardzo bogaty kupiec, który szukał informacji i był skłonny dużo za nie zapłacić. Querres przerwał na moment, by spojrzeć jej w oczy i dokończył. Chciał się dowiedzieć czegoś o Elai. O morskim ludzie? Niektórzy z myślicieli nie wierzą nawet w jego istnienie. Tak, powiedzieliśmy mu wszystko, co wiemy, ale nie był zadowolony. Zapytał, czy ktoś z nas zna się na hodowli dzikich zwierząt, więc zaproponowałem mu swoje usługi. Rejwan uśmiechnęła się. Pozwól, że zgadnę. Kupił jakieś duże morskie stworzenie i sądził, że może ono być źródłem legendy. Querres pokręcił głową. Raczej odwrotnie. Zaproponowałem mu pomoc. Byłem ciekaw. Zaprowadził mnie do swojego domu. To, co tam znalazłem, było... Zadrżał cały. Straszne. Przerażone i chore dziecko, ale dziecko, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Dziewczynka. Gruba, czarna skóra. Całkowicie bez włosa. Duże dłonie i stopy z błoną między palcami. Stopy? Nie rybi ogon? Rybiego ogona nie miała, ani skrzeli. Ale to stanowczo stworzenie wodne. Nie mam wątpliwości, że to dziecko należy do Elai. Rejwan poczuła dreszcz podniecenia, ale opanowała się odruchowo. Myśliciele nie pozwalali, by emocje wpływały na rozum. Zbyt łatwo jest przekonać samego siebie do czegoś, jeśli tylko bardzo nam na tym zależy. Czy kupiec powiedział, gdzie ją znalazł? Nie. Skarżył się, że kosztowała majątek i mówił o niej, jakby była zwierzęciem. Z odrazą potrząsnął głową. Ona nie jest zwierzęciem, jest człowiekiem. Kupując i przetrzymując, łamie nasze prawa. Zniewolenie niewinnego. Kim jest ten kupiec? Zmarszczył niechętnie nos. Devlem Willmaker, to Genrianin. Przed wojną zmienił nazwisko. Słyszałam o nim. Jeszcze dzisiaj przekażę te wieści drugiemu głosowi. Jestem pewna, że będzie miała... Musisz coś zrobić natychmiast, przerwał jej. On na pewno podejrzewa, że na niego doniosę. Może się jej pozbyć, zabić ją, zanim tam dotrzecie. Patrzył na nią wzburzony, wyraźnie bardzo przejęty bezpieczeństwem tej morskiej dziewczynki. Rejwan złożyła dłonie i zastanowiła się. Jeśli kupiec wierzy, że dziewczynka jest zwierzęciem, będzie uważał, że żadnego przestępstwa nie popełnił. Niemniej jednak nie zechce ryzykować, że inni dojdą do tych samych wniosków, co Querres. Karą za zniewolenie niewinnego była niewola dla przestępcy. Albo ją zabije, albo przeniesie w inne miejsce, zależnie od tego, ile go kosztowała. Tak czy tak, im szybciej zaczniemy działać, tym większa jest szansa, że znajdziemy tę dziewczynkę, zanim zrobi jej krzywdę. Ale opuszczenie sanktuarium w celu ratowania dziecka nie należało do jej obowiązków. Nie miała też uprawnień, by przeszukać posiadłość tego człowieka. Potrzebowała pomocy i Menji. Czy sprawa jest dostatecznie ważna, by niepokoić drugi głos? A może jestem tylko ciekawa, czy to dziecko jest Elai. Ale czy jest, czy nie, uwięzili ją jak zwierzę. I Menja na pewno zechce coś z tym zrobić. Odetchnęła głęboko, położyła dłoń na wisiorze i zamknęła oczy. I Menjo... Zaczekała chwilę, a potem zawołała jeszcze raz. Nie miała specjalnych talentów magicznych, więc często potrzebowała kilku prób, nim wisior zaczął działać. Wreszcie napłynęła odpowiedź. Czy to ty, Rejwan? Tak. Dzień dobry, czemu mnie budzisz tak wcześnie? Powiadomiono mnie o przestępstwie. Mów. Przekazała Imenji opowieść Querresa o dziewczynce. To okropne. Musisz ją uwolnić. Jeśli jej tam nie znajdziesz, przyprowadź kupca do mnie. Wyczytam z jego myśli, gdzie ją ukrył. Tak zrobię. Otworzywszy oczy, Rejwan zobaczyła wpatrzonego w nią Querresa. Starała się ukryć rozbawienie jego ciekawością. Załatwimy to od razu, powiedziała. Kikarn zaprotestował cichym westchnieniem. Odgadła, że myśli o interesantach, którzy wciąż czekali na rozmowę. Sługo kikarnie, przekaż domowej z Dekkaru, by czekała na mój powrót, ale innych zawiadom, że mam pilną i nieoczekiwaną sprawę i że przyjmę ich jutro. Zapewnij Ario, że on będzie pierwszy. Uśmiechnął się i skłonił głowę. Rejwan wstała, a Querres poderwał się natychmiast. Czy chcesz mi towarzyszyć? Zwróciła się do niego. Zawahał się. Powinienem wracać do domu. A więc wracaj. Kiedy będzie po wszystkim, prześlę ci wiadomość. Zwykłym posłańcem, nie takim z sanktuarium. Dziękuję ci, Rejwan, odpowiedział z ulgą. Sługo, Rejwan. Uśmiechnęła się. To ja dziękuję, że dostarczyłeś te informacje do sanktuarium, myślicielu Querresie. Jesteś dobrym człowiekiem i mam nadzieję, że twoje czyny ci nie zaszkodzą. Są tacy, którzy mnie poprą, zapewnił ją. Ruszył do drzwi, ale zatrzymał się jeszcze i obejrzał. Są również tacy, którzy popierają ciebie. Zaskoczona Rejwan odprowadzała go wzrokiem. Żałowała, że nie potrafiła się zmusić, by zapytać, kim są jej stronnicy, ale wiedziała, że nie powiedziałby nic więcej. Tyf stale informował o tym, jak wygląda teren przed nimi, więc Mirar poruszał się szybciej niż wtedy, kiedy wraz z Emeral wkroczyli do Si. Chłopak krążył w górze, ostrzegał przed zamkniętymi rozpadlinami i kierował go ku wąwozom, które pozwalały na łatwiejszy marsz. Co wieczór odlatywał, by odwiedzić swoją wioskę, a co rano wracał jeszcze bardziej zmartwiony. Chorowało coraz więcej jego krewniaków. Umarło niemowlę, potem jego matka, osłabiona trudnym porodem. Wis gasł szybko. Z każdym jego powrotem Mirar nabierał pewności, że Sije padli ofiarą zarazy. Szedł od brzasku do zmroku, przystając tylko, by coś zjeść i się napić. Wiedział, że sytuacja w wiosce pogarsza się z każdą godziną. Wiele razy przeżył już zarazę. Urazy, rany i lżejsze choroby nie były trudne dla czarownika posiadającego wiedzę o uzdrawianiu i dodatkowo pewne zdolności magiczne. Ale gdy zaraza rozprzestrzenia się szybko, w krótkim czasie brakuje uzdrowicieli, którzy mogliby leczyć wszystkich zainfekowanych, o ile nie potrafią sami zwalczyć choroby. A tutaj w Si ty jesteś jedynym, zauważył Leyard. Mirar westchnął. Gdybym tylko zdołał powstrzymać Sije przed opuszczeniem wioski i roznoszeniem choroby. Wysłał do nich tę wiadomość, ale wieści, jakie przyniósł Tyf, były niepokojące. Już teraz niektóre rodziny uciekły do innych klanów. Wysłano posłańców do przestrzeni. Ogarnia ich panika, stwierdził Leyard. Zwalczanie strachu przed chorobą będzie tak samo trudne, jak pokonanie samej choroby. Mirar nie odpowiedział. Skaliste zbocze, którym schodził w dół, zmieniło się w ogromne, nierówne stopnie i poruszanie się po nim wymagało całkowitego skupienia. Przeskakiwał z półki na półkę, a każde lądowanie wywoływało wstrząs całego ciała. Stopnie stawały się powoli coraz niższe, a drzewa wokół coraz większe. W krótkim czasie szedł już po miękkim, zasypanym liśćmi gruncie, pomiędzy pniami gigantycznych drzew. Powietrze było wilgotne. W pobliżu pluskał strumień, rozgałęział się i łączył, tu i tam rozlewając się w małe jeziorka. Okolica wyglądała przyjemnie i nadawała się na biwak, jeśli nie liczyć lekkiego odoru zwierzęcych odchodów. To pewnie uczęszczany trakt leśnych zwierząt. Przypomniał sobie o celu swej wędrówki i przyspieszył. Usłyszał ostrzegawczy świst Sije i znieruchomiał. Uniósł głowę i zobaczył wśród konarów liczne platformy. Twarze wysuwały się znad krawędzi i spoglądały na niego z lękiem, nadzieją i zaciekawieniem. Dotarł do wioski. Z prawej strony wyleciał mu na spotkanie Sije Tyf. Niektórzy opuścili ci liny, żebyś mógł wejść, oznajmił. Inni są zbyt podejrzliwi. Zmienią zdanie, jeśli wyleczysz kilkoro z nas. Mirar kiwnął głową. Ilu w tej chwili choruje? Nie wiem, 10, kiedy ostatnio liczyłem. W takim razie zaprowadź mnie do tych najbardziej chorych. Potem poleć do wszystkich i sprawdź, ilu choruje, a ilu zdradza pierwsze objawy. Dobrze, chodź za mną. Tyf przeszedł kilkaset kroków między drzewami, do liny wiszącej z platformy. Mirar uwiązał ją do uchwytu swej torby. Kto mieszka na górze? Tyf przełknął ślinę i uniósł wzrok. Mówca Wis, jego żona i jej siostra. Starzec, Mirar stłumił westchnienie. Nawet wśród ziemiochodzących sercożer najczęściej zabiera ludzi starych albo bardzo młodych. Chwycił linę i zaczął się wspinać. To była długa droga. W połowie spojrzał w dół i pomyślał, co by się stało, gdyby teraz spadł. Na pewno byłby ranny, prawdopodobnie ciężko. Być może tak, że zwykły śmiertelnik by tego nie przeżył. Ale przecież by nie umarł. Jego ciało by się zregenerowało, choć powoli. Jak wtedy, kiedy wyciągnęli mnie spod gruzów zburzonego domu tkaczy snów w Jarime. Byłem jedynie workiem połamanych kości. Nie całkiem martwym, ale też nie całkiem żywym. Umysłem skupionym na utrzymywaniu się przy życiu tylko w takim stopniu, by się regenerować. Części mnie rozpadały się, gdy inne się leczyły. Zadrżał. Myśl o czymś innym, zasugerował Layard. Mirar odetchnął głęboko i skoncentrował się na wspinaczce. Kiedy wreszcie dotarł na samą górę, podciągnął się na platformę i zdyszany położył na plecach. Kiedy uspokoił oddech, przetoczył się i zobaczył przyglądające mu się czujnie dwie kobiety Sije. Chorują, zauważył Layard. Nie mylił się. Twarze miały blade i lśniące od potu, wargi trochę zsiniałe. Mimo swej nazwy choroba atakowała przede wszystkim płuca. Ogarniała je powoli i ofiara oddychała z coraz większym trudem, co osłabiało krew. W pewnych okolicach zaraza znana była jako biała śmierć. Wstał. Na platformie zbudowano altanę, a ze swego miejsca widział też altany na większości pozostałych platform i wielu wpatrzonych w niego Sije. Zwrócił się do obu kobiet. Jestem Vilar, tkacz snów. Jeśli chcecie, spróbuję pomóc mówcy Wisowi. Porozumiały się wzrokiem i kiwnęły głowami. Dziękujemy, że przyszedłeś. On leży wewnątrz. Wychrypiała jedna z nich i rozkaszlała się gwałtownie. Wciągnę moją torbę z lekami, a potem zobaczę, co mogę dla niego zrobić. Zaczął zwijać linę. Miał wrażenie, że minęły godziny, nim wreszcie torba dotarła na platformę. Odwiązał ją szybko i wszedł do altany. Na końcu pośrodku leżał mówca. Wprawdzie Mirar nigdy wcześniej go nie spotkał, ale nie sądził, by mężczyzna go poznał, nawet gdyby kiedyś ze sobą rozmawiali. Blada skóra obciągała kości chorego. Wargi miał ciemnosinę. Oddychał płytko i z wysiłkiem. Jest bliski śmierci, mruknął Layard. Tak, zgodził się Mirar. Ale jeśli go nie ocalę, czy reszta klanu będzie mi ufać? Może, może nie. Lepiej bierz się do pracy. Mirar otworzył torbę i zaczął przeglądać jej zawartość. Głuchy stuk na zewnątrz odwrócił jego uwagę od leków. Obejrzał się i w otworze wejścia zobaczył Tyfa. 20 zachorowało, 12 źle się czuje. Reszta twierdzi, że nic im nie dolega. Zameldował chłopak. Mirar kiwnął głową. Szkoda, że Emerald nie została, pomyślał. Przydałaby mi się jej pomoc. Nie oddalaj się, poprosił Tyfa. Możesz mi być potrzebny, żeby... Zmarszczył czoło i zwrócił się do żony Wisa. Skąd bierzecie wodę? Kobieta wskazała niewielki otwór w podłodze. Obok stało wiadro i leżał zwój liny. Wciągamy tutaj, ze strumienia w dole. Przypomniał sobie kręte koryto strumienia i wyczuwalny fetor. A gdzie usuwacie odchody? Znowu pokazała w dół. Woda je zmywa. Nie dość szybko, stwierdził. Wzruszyła ramionami. Kiedyś to wystarczało, ale powyżej osunęło się zbocze i część wody płynie teraz obok. Powinniście oczyścić koryto albo przenieść wioskę, stwierdził. Tyf, przynieś mi trochę wody, ale nabierz jej daleko, powyżej wioski. I nie używaj żadnego naczyń, które zanurzaliście w strumieniu. Chłopiec kiwnął głową i odleciał. Mirar wyczuł irytację kobiety i spojrzał jej w oczy. Lepiej się zabezpieczyć, powiedział. Spuściła wzrok i przytaknęła. Mirar podszedł do leżącego Wisa i przystąpił do pracy.